Kończy się już ostatnia sobota marca. W naszym studio jest pan profesor Jerzy Robert Nowak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże, panie profesorze. Witam serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Panie profesorze, były dynamiczne ostatnie tygodnie, można powiedzieć. Marca również. Wiele wydarzeń one obfitowały. Co pana uwagę zwróciło najbardziej?
Najpierw powiem o tym, co mnie najbardziej ucieszyło i chyba
od radości
słuchaczki i słuchaczy Radia Maryja. Wyrok Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Krzyż wygrał proces. Już tytuł w Rzeczpospolitej był wymowny. Krzyż nie indoktrynuje, może wisieć w europejskiej szkole. To było, sędziowie ostatecznie odrzucili stosunkiem głosów 15-2 przy pełnym składzie Wielkiej Izby Trybunału Praw Człowieka oskarżenie państwa włoskiego o to, że przez obecność krzyży w salach lekcyjnych łamie prawo rodziców do wychowania dzieci w zgodzie z ich przekonaniami. Na decyzję Trybunału czekały nie tylko Włochy, które odwołały się od niekorzystnego dla nich wyroku z listopada 2009, ale rząd Włoch, który odwołał się od tej decyzji, wsparło 10 państw. Proszę zwrócić uwagę, nie było tam rządu polskiego. Były te państwa, które wsparły Włochy, była Armenia, Bułgaria, Cypr, Grecja, Litwa, Malta, Monako, San Marino, Rumunia i Rosja. Mówię, hańba dla tego rządu, który się nie odwołał w tej sprawie w obronie krzyża. I tu chciałbym zacytować fragment wspaniałego wręcz wystąpienia ojca profesora Zachariasza Jabłońskiego 19 marca tego roku w czasie apelu jasnogórskiego. Najpierw pragniemy złożyć dziękczynienie, powiedział ojciec profesor Zachariasz Jabłoński. Pragniemy złożyć dziękczynienie za wyrok Izby Wyższej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, że obecność krzyża w szkole nie jest złamaniem praw rodziców do wychowania dzieci według ich przekonań, ani praw dziecka do wolności religijnej. I tu najpiękniejsze. Ten wyrok jest zwycięstwem prawdy nad tchórzliwą polityczną poprawnością, którą ujawniły nasze władze, nie udzielając poparcia Włochom zmagającym się o prawo do obecności krzyża w klasach szkolnych. I dalej wypowiedź ojca profesora Zachariasza Jabłońskiego. Nie będziemy tworzyć katalogu przejawów poprawności politycznej sprawujących władzę, która owocuje postępującą biedą społeczeństwa. Ponad 2 miliony rodaków jest zmuszonych do życia poniżej poziomu socjalnego, ciągle rosnącym zadłużeniem państwa, a wreszcie tym, że stajemy się wymierającym narodem. Teraz chciałbym już na wstępie zachęcić do czegoś ogromnie ważnego, co ma nastąpić 10 kwietnia w rocznicę katastrofy smoleńskiej, tej ogólnonarodowej manifestacji przygotowanej w Warszawie. Ja mam nadzieję, że Polacy, Polki nie zawiodą chwili. To jest ogromnie ważne, żeby był jak największe tłumy patriotów, żeby zamanifestowały swą pamięć o ofiarach, a równocześnie zaprotestowały przeciwko ciągłemu sabotowaniu wykrywania prawdy. Notabene muszę powiedzieć, że nawet minister sprawiedliwości w rządzie Tuska, Ćwiąkalski, skrytykował były minister zachowanie Rosjan. Także coraz bardziej się sypie ta metoda zamazywania, tuszowania sprawy. I od tej manifestacji ogromnie zależy, czy potrafimy zachować pamięć i naciskać na rzecz przyspieszenia działań dla wyjawnienia prawdy o kulisach 10 kwietnia.
A właśnie, panie profesorze, według pana obserwacji, jak ten temat wyglądał na łamach prasy w minionych tygodniach?
To znaczy, z jednej strony, to znaczy mam wrażenie takie, że dalej oczywiście w prasie bliskiej nam, patriotycznej, typu od powiedzmy od naszego dziennika Gazety Polskiej po niedzielę, po uważam, że znakomity tygodnik, który występuje od niedawna powiązany z Rzeczpospolitą, było na ten temat wiele materiału, ale jest jak gdyby wyraźnie ojcze, nie wiem jak ojciec to widzi, ale znika z tych innych gazet Wyborczej, z tygodników Newsweeka, Wprost, etc. Jest jakby tendencja do przemilczania sprawy albo najwyżej takiego już z góry prewencyjnego ataku na organizatorów manifestacji 10 kwietnia.
Znaczy agresja pojawia się w debacie, tak. I to agresja pojawia się u tych, którzy tę agresję zarzucają osobom i środowiskom związanym z tymi osobami, tak. Które zostały bezpośrednio pokrzywdzone, straciły najbliższych. To mnie jakoś uderza. A druga rzecz, zauważam, że chyba jest metodycznie stosowane coś takiego jak zakurzanie pamięci.
Tak, chęć wygaszania sprawy, no ale 10 kwietnia się zbliża i mówię, ogromnie wiele zależy, jak wielka ilość ludzi przybędzie. Ja powiem, ja mam takie wrażenie, ojcze, sprzed iluż tu lat, śmierć, zabójstwo księdza Popiełuszki to był chyba 85 rok, ile pamiętam. Ile to jest? 15-26 lat. Pamiętam, jak szedłem wraz z tłumem innych do, aby uczcić śmierć księdza Popiełuszki, szliśmy na Żoliborz, szliśmy przez most, przez Wisłę i pamiętam, co mnie tak niemile ruszyło, że obok naszego tłumu idącego w tamtą stronę na Żoliborz sporo ludzi szło w drugą stronę. Jakby dla nich nie była ważna ta cała sprawa, tak ogromna. Może było wtedy zresztą milion ludzi, którzy byli na te uroczystości pogrzebowe. Ja mam nadzieję, że teraz Polacy nie zawiodą i zresztą ja trochę ubolewam, że w tych pierwszych dniach po katastrofie, gdy były tak niesamowite, spontaniczne manifestacje w Warszawie i Krakowie, jednak nie zdecydowano się na organizowanie tych manifestacji symbolicznych, współczucia, zrozumienia, ale też domagania się wyjaśnienia w całym kraju. No ale to przypisuje tym osobom typu pani Kluzik-Rostkowska, typu pan Poncyliusz Kamiński i tak dalej, które już na szczęście odeszły z PiS-u, a które wyraźnie chciały stosować bardzo miękką politykę. Ja osobiście, i na tej, której się przegrało wybory prezydenckie, ja osobiście jeszcze raz podkreślam, że aby dotrzeć do jak najszerszego kręgu społeczeństwa, także tych osób, które są na razie obojętne, niezorientowane, to widzę dwie drogi. O wiele większą aktywność w internecie i manifestacje. I oby ta manifestacja 10 kwietnia wyraziła nastroje wszystkich Polaków pamiętających o tej ogromnej stracie dla elit patriotycznych, jakim był 10 kwietnia. Przy okazji, ponieważ mam dzisiaj naprawdę wiele tematów, to chciałbym już na wstępie tylko zachęcić na spotkania ze mną, trochę na wykłady, głównie w obronie polskiej kościoła. Będą trochę zwolniłem tempo, bo było już za duże dzień po dniu, z góry zaznaczam, będę się starał unikać, więc 29 we wtorek o godzinie 16:18 będę w Warszawie podpisywał w redakcji naszego dziennika moje książki, w tym najnowszą Fałsze i przemilczenia Grossa. 30 w środę będę miał spotkanie w obronie Polski i Kościoła w Warszawie, godzina 17 na Ząbkowskiej 38a. 3 kwietnia, ten sam tytuł spotkania w Szczecinie, godzina 16.30, w auli szkół salezjańskich ku Słońcu, ulica ku Słońcu 124, 4 kwietnia w poniedziałek w Warszawie w Klubie Inteligencji Polskiej Aleje Ujazdowskie 6, o tu ile pamiętam, 18 godzina, 6 kwietnia w środę w Łodzi, godzina 17 w Zespole Szkół Salezjańskich Wodna 34, 12 kwietnia w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie między innymi kapela nad Baryczą organizowała spotkanie, godzina 19, dom katechetyczny imienia Jana Pawła II przy parafii świętego Antoniego i 13 kwietnia godzina 17 w Kaliszu zespół szkół gastronomiczno-hotelarskich Wodna 11-12. Natomiast teraz chciałbym przejść do tych konkretnych spraw, bo jest ich bardzo wiele. No najważniejsze są kwestie gospodarcze. Ja ojcze przypomnę, że od dłuższego czasu apeluję o maksymalne podejmowanie spraw zagrożeń gospodarczych, nędzy, biedy dla coraz większej, rosnącej grupy społeczeństwa. Dzisiaj właśnie znów rozmawiałem z paru studentami. Z jednym, który zresztą pracował dopiero w Monachium, pisze u mnie magisterkę, tu przybył i mówi o tych straszliwych warunkach, jakie on ma tutaj w Polsce, te niskie płace. I tu znów zaczynamy o to. Niemcy chcą nam wyciągnąć z 1 do 2 milionów młodych ludzi. Stwarzają warunki, wiele lepsze płace, a państwo polskie nic nie dba o utrzymanie tych młodych ludzi w kraju. Gdy dodamy te 2 miliony, które już wyemigrowały, to jest ogromne zagrożenie dla Polski, łącznie z kryzysem demograficznym. Proszę bardzo.
Ja też, panie profesorze, jestem dzisiaj po rozmowie z osobą, która studiowała kiedyś, ma skończone wyższe wykształcenie, znajomość biegle 2 języków zachodnich. No i nie ma pracy, mieszka w terenie przygranicznym. Był pewien projekt, zdecydowała się też na studia podyplomowe w naszej uczelni. Był jakiś projekt gdzieś w ich regionie na to, iż osoby bezrobotne mogą kontynuować naukę, nauczanie i na to dostanie gmina pieniądze, które są przeznaczone na wzrost, na edukację dla tej młodzieży. No i oczywiście gmina dostała pieniądze. W tym roku dostała mniej tych pieniędzy niż w zeszłym roku chociażby. W związku z tym mniej osób mogło skorzystać z dofinansowania do szkolnictwa wyższego, do kontynuowania studiów w trybie podyplomowym i określony cel był tych pieniędzy. Nauka i organizowanie kursów pisania CV-ek, czyli curriculum vitae.
Tak.
No i na to były pieniądze, a jest to teren przygraniczny. Profesor Ryba dodał właśnie chyba po to, żeby te curricula vitae szły do Niemiec.
No właśnie i tu jest cały problem. Jak wielka ilość osób młodych, wykształconych zostaje wyciągnięta teraz przez Niemcy przy ogromnej, przyrosnącej drożyźnie. Mieliśmy świetne spotkanie właśnie w Klubie Patriotycznym w Warszawie, gdzie zapraszam na Ząbkowską 38a na spotkanie ze mną w środę o 17. Mieliśmy w tą teraz minioną środę spotkanie z jednym z najlepszych ekonomistów Polski, profesorem Arturem Śliwińskim, niesamowicie ciekawe o gospodarce. Ojcze Waldemarze, gospodarka, tematyka gospodarcza dla wielu nie jest taką fascynującą. Niech sobie ojciec wyobrazi, że prawie około 3,5 godzin był po wykładzie, razem z wykładem profesora Śliwińskiego była dyskusja na tematy gospodarcze. Niesamowicie ciekawa. To, co mówił profesor Śliwiński, ale na przykład ostrzegał, że grozi nam wzrost cen produktów o 50%. Do tej sprawy szerzej powrócę. Zresztą tu miał ogromne znaczenie, myślę, to pewien swego rodzaju przełom, że były premier Kaczyński poszedł, porównał z perspektywy kilku lat, jak wzrosły ceny. Pochodził po sklepach i to jak było, jak Tusk w debacie mu zarzucał wysokość różnych cen przedwyborczej tej wyborach prezydenckich w 2007 roku okazało się, że ceny wzrosły dwukrotnie. No już nie mówiąc o tej horrendalnym skoku ceny cukru. Od razu była reakcja Tuska, to ich ugodziło, zdaje się, o złotówkę zmniejszono cenę kilograma cukru i tak dalej. Ale tu chodzi o głębszy problem. O to, że ta drożyzna przybiera niezwykły, szeroki stopień. Oto, a przy tym przy nędzy społeczeństwa. Oto mam fakt z 27 marca, a więc najnowszy. Czemu, pytanie już w tytule, czemu znów jesteśmy na szarym końcu? Nawet w Rumunii będą wyższe emerytury. Po zakończeniu pracy dostaniemy tylko 31% ostatniej pensji. No i jest wykaz tych wszystkich krajów, gdzie ile się dostaje. W Grecji dostaje się 80% nawet. W Danii 75%. Polska 31%. Rumunia 41%. Teraz czytam inny tekst. 78% Polaków boleśnie odczuło podwyżkę VAT. To wszystko jest z marca. Tak drogo jeszcze nie było, już w tytule. Czy cukier? Mamy cukier najdroższy w Europie. Spekulanci zarabiają na polskich klientach. Ministerstwo Rolnictwa to widzi, ale niewiele robi. A ojcze, czy, drodzy słuchacze, czy ja muszę przypomnieć, jak były minister rolnictwa Gabriel Janowski, jak protestował przeciwko wyprzedaży cukrowni w ręce niemieckiej, jak go wyośmieszano, zresztą tam mu dano jakieś coś tam, poczęstowano go jakimś podejrzanym płynem, no i mówiono, że dziwnie się zachowywał i ośmieszano go. I kto teraz miał rację? Teraz okazuje się, że bardzo słusznie ostrzegał. Miałem spotkanie w Krakowie parę tygodni temu. Podszedł do mnie jeden pan, który ma całą sieć różnych przedsiębiorstw, w tym także przemysłu piekarniczego, cukierniczego i tak dalej. On powiedział, że zwinie wszystkie swoje sklepy cukiernicze i pieczywa, musi zwinąć, zrezygnować, bo mówi, to staje się ogromnie nieopłacalne przy obecnych cenach. No i też opowiadał, jak wyprzedano cukrownię w ręce niemieckie. Rozmawiałem z panią poseł Masłowską z tydzień temu, pani Gabriela Masłowska z Lubelskiego, i mówiła, jak wyprzedano najlepszą, znakomitą wręcz cukrownię polską pod Lublinem. No i potem się płaci, ale płaci się przede wszystkim za to, że nie wynegocjowano odpowiednich limitów z Unią Europejską. Dano nam takie ograniczone limity kosztem Niemiec i innych krajów. I tutaj, no ale kto miał to negocjować? Pan mi negocjator Kułakowski, który starszy pan, który zasypiał w czasie co trudniejszych negocjacji ekonomicznych, to pisywał Rzeczpospolita, czy może i taki śpioch był naszym negocjatorem, czy pani Hibner, która mówiła, że nie rozumie, co to jest, że to trudno ocenić, co jest interesem narodowym. Ale czytam dalszą informację, dość szokującą, 10 marca. Nawet woda zdrożeje o 20%. Teraz czytam świetnego publicystę Łukasza Warzechę z 24 marca. Pisze, Tusk jest na tyle bezczelny, że ogłasza jako swój sukces coś, co dla obywateli oznacza większe wydatki. Na przykład sztywne marże hurtowe i detaliczne na leki. Skutek? Znikną lekowe promocje, apteki z tańszymi lekarstwami dla ubożnych. Faktycznie sukces wprost gigantyczny. Inny tekst, 9 marca. W Niemczech jest taniej niż w Polsce. Niemcy lepiej zarabiają i płacą niższy VAT, a przy tym jest o wiele taniej. Ale równocześnie niektórym, jak się mają przejmować niektórzy notable tym, co jest w Polsce? Jeśli na przykład znów czytam informację dzisiejszą. 1 000 000 złotych wylaliśmy na Julię Piterę. w ciągu roku. Pani minister, pensja ministerialna prawie 500 000, 497 500 w ciągu roku. Pensja dwóch kierowców 425 000. Pensja dwóch sekretarek 161 000. Benzyna do samochodu służbowego 3600 36 284. Ale przypomnijmy, że pani Pitera, która praktycznie nic nie zrobiła dla walki z korupcją, kiedyś wykryła nierozliczenie ceny dorsza za 7 zł przy tak wielkim tym zarobkach własnych. Czytam tylko, że co jest tutaj z drugiej strony niepokojące, że na tym wszystkim, na tym kryzysie, ja już to mówiłem i 2 stycznia i później powtarzałem, na tym kryzysie próbują zbić kapitał polityczny przywódcy SLD. Napieralski zrozumiał, że na walce z Kościołem niewiele zyska. Chciał być najpierw polskim Zapatero, ale nie wyszło tak, jak nie wyszło Palikotowi. I teraz coraz bardziej występuje z bardzo ostrą krytyką właśnie Platformy Obywatelskiej. Przedstawia się jako przyjaciel ludu. Muszę powiedzieć, że występuje nieraz bardzo konkretnie. Mam tu jego tekst w Rzeczpospolitej z 18 marca. Panie premierze, pisze Napieralski, gdzie wasze szumnie zapowiedziane ofensywy legislacyjne, gdzie pełne szuflady ustaw okazały się puste, tak samo jak wasze obietnice. No i same podtytuły. Bezrobocie rośnie, ludzie coraz biedniejsi, likwidacja szkół i bibliotek. Oczywiście każdy wie, jak SLD zachowywało się jako obrońca ludu. Miller dochodził do władzy, zanim został premierem, pod hasłami też pomocy biedniejszym i tak dalej, a stał się rzecznikiem interesów oligarchii, no i za jego czasy wybuchły te skrajne afery typu Starachowickie i tak dalej. Pan Napieralski udaje teraz przyjaciela ludu. Ale co jest groźne, ojcze? Ja się ciągle boję, i tu znów jeszcze raz ostrzegam, jeśli nie będzie szerokiego zjednoczenia sił patriotycznych, że może dojść do zmiany warty. To znaczy, że SLD może zastąpić PO, albo może być koalicja SLD-PO. Naprawdę chciałbym uczulić na to. To nie wystarczy, żeby PiS miał największą ilość głosów. Już Komorowski powiedział, że on niekoniecznie da ster rządów temu, kto będzie miał największą ilość głosów, jak się normalnie robi w demokracji tej partii. A jeśli dojdzie natychmiast do zawarcia koalicji SLD-PO-PSL, żeby to uniemożliwić, trzeba byłoby wygrać z tymi trzema siłami naraz. Ale żeby to zrobić, to trzeba postawić na maksymalne, jak najszersze porozumienie patriotyczne wszystkich, którzy chcą ratować Polskę przed dalszą powtórką rozrywki. Mówię tej smutnej, tego, co mamy w ostatnich latach. Tego właśnie niszczenia gospodarki Polski. Już niektórzy, zresztą we wszystkich dziedzinach, już niektórzy twierdzą, ojcze, tu czytam w artykule, aż to jest najgorszy rząd polski od 89. Teraz, co zrobić? Na Węgrzech potrafiono skonsolidować siły patriotyczne i doprowadzić do maksymalnego zwycięstwa. To jest ogromnie trudne. Ja jeszcze raz apeluję, któryś raz z rzędu występuję za tym, żeby wszystkie siły polityczne, patriotyczne się porozumiały. Mogę tutaj tylko dodać, że na przykład w ostatnich tygodniach moje kierownictwo mego ruchu przełomu narodowego rozmawiało z przywódcą prawicy Rzeczpospolitej, Markiem Jurkiem i z Marianem Piłką i doszliśmy do bardzo daleko idącego porozumienia w różnych sprawach przedwyborczych. Mimo że kiedyś były różnice poglądów, uzgodniliśmy tak wiele wspólnych punktów i myślę, że wszyscy powinni tak podchodzić. Ja jeszcze raz powtarzam, ustalić z 15-20 punktów programu naprawy Rzeczpospolitej. Takiego, czy drogi do czwartej Rzeczpospolitej, bo przecież to, co jest ta trzecia Rzeczpospolita, to jest chora. Ja cały czas będę popierał ten stary program PiS-u już z 2005. Czwartej Rzeczpospolitej, radykalnie zrywającej z tymi wszystkimi chorobami i patologiami, choćby z tymi sądami najgorszymi w Europie, tym wszystkim. Ale do tego, żeby to przeszło, to musi być ogromne porozumienie wszystkich patriotów i żadnych ambicji. Już mam dość tego skłócenia na prawicy. Tak wielu wodzów, a tak mało Indian. Trzeba umieć poświęcać interesy partyjne w imię obrony szans Polski. Ale wracam znów do tekstów tych analizujących aktualną sytuację. Jarosław Kaczyński akurat zamieścił bardzo ciekawy tekst tam, gdzie większość pewno słuchaczek i słuchaczy Radia Maryja nie zajrzy. Ja ich też nie namawiam do zajrzenia. W Gazecie Wyborczej. Tuska zupa z buta. Już tytuł wymowny. 22 marca. A niestety muszę się poświęcać i czytać to pismo. Ale tu tekst Kaczyńskiego był bardzo ciekawy. Otóż on między innymi bardzo patriotycznie akcentował, warto być Polakiem, warto by Polska trwała jako duży, liczący się europejski kraj. Warto, żeby w określeniu Polak była wartość dodana, oznaczająca, że to ktoś szanujący tradycje i dumny z osiągnięć własnego narodu, jednocześnie nowoczesny. Inny fragment. Bezpieczeństwo zewnętrzne Polski to także bezpieczeństwo energetyczne. A tu jest gorzej niż źle. Inny fragment. Strategia konformizmu rządu Tuska polega na uznaniu, że skoro przyjęto traktat lizboński, Polska nic nie może zrobić, żeby zwiększyć swoje znaczenie i wpływy w Unii Europejskiej. Co najwyżej możemy przytakiwać możnym Unii, czyli Niemcom i Francji. Nasz konformizm w Unii Europejskiej objawia się elementarnym brakiem odwagi i zmysłu taktycznego. No, ale to mówimy o przywódcy partii opozycyjnej. Ale proszę, osoby niezwiązane z PiS-em. Oto Igor Jankę, jeden z czołowych publicystów prawicowych w Rzeczpospolitej, pisze 15 marca. Rząd, który nie zachwyca, tytuł tekstu Rzeczpospolitej. Panie premierze, dróg nie będzie tyle, ile pan obiecywał. Dług rośnie zastraszająco. W Europie grozi nam miejsce w grupie drugiej prędkości, a państwo nie radzi sobie w trudnych sytuacjach. Nasz dziennik 15 marca. Znakomity socjolog, profesor Zdzisław Krasnodębski, którego nie można oskarżyć o żaden prowincjonalizm, jest zarazem profesor na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie i na Uniwersytecie w Bremie w Niemczech, ale widzi też tym bardziej podnoszącą głowę hydrę nacjonalizmu w Niemczech. I w tym tekście, w naszym dzienniku z 15 marca pod tytułem Ta władza zdemolowała Polskę, właśnie Krasnodębski mówi, w mojej ocenie jest to najgorszy rząd od 1989 roku. Nawet Palikot, ich były jeden z czołowych polityków, pisze w Gazecie Wyborczej z 24 marca. O czym milczy Tusk? Tyka bomba z opóźnionym zapłonem. Grozi nam cywilizacyjna zapaść kraju. Teraz czytam znów profesora Krasnodębskiego, Super Ekspres wczorajszy. Zielona wyspa o Polsce to dziś tonąca tratwa. Z kolei inny autor wyszydza stwierdzenie Tuska jako durnotę roku. O co chodzi? Otóż premier w wywiadzie z Moniką Olejnik stwierdził, że niektóre państwa budowały autostrady przez kilkaset lat, stąd w ciągu jednej kadencji trudno nadrobić taki wielki dystans. No kiedy te auta się pojawiły? O ile wiadomo, pod koniec XIX wieku. To skąd te autostrady? to wynika, że według Tuska, wiedzy historycznej, on kończył historię, ojcze, to samochody już kursowały w XVIII wieku. No, rzeczywiście ktoś słusznie nazwał to durnotą roku. Czytam wywiad w Gazecie Polskiej Eurodrezyna Donalda Tuska z Jerzym Polaczkiem, byłym ministrem transportu i budownictwa, obecnie posłem PiSu. Otóż czytamy, że rząd Tuska zaproponował zmiany w zakresie w ustawie o restrukturyzacji i prywatyzacji PKP. Dopuszczają one możliwość przeprowadzenia szybkiej upadłości spółek kolejowych. Czy proponowane zapisy nie staną się tylną furtką dla sprzedaży majątku spółki za bezcen? I właśnie to potwierdza był minister Polaczek. Ta furtka została otwarta na jednym z ostatnich posiedzeń rządu, gdzie zdecydowano o sprzedaży pakietu kontrolnego PKP Cargo, która przynosiła ostatnio jako jedyna spółka kolejowa realne zyski. Teraz pytanie, komu sprzedadzą za bezcen te polskie koleje? Czy nie Niemcom? Czy nie przygotowuje się nas już tak mentalnie poprzez psucie kolei, którą jeżdżę ciągle, do tego, żeby mówili, no to niech Niemcy wezmą te swoje ręce, oni zrobią porządek. Jakoś dziwnie przed wojną w polskich rękach koleje funkcjonowały znakomicie. Tu taki inny tekst, to mówię tylko kwiatki z kilku tygodni. Tekst Ziemkiewicza w Rzeczpospolitej. Jest coś jeszcze bardziej nieudolnego niż rządy PO nad Polską, rządy tej samej PO w Warszawie. Czytamy, że po raz kolejny opóźni się zapowiadane pierwotnie na wiosnę 2010 otwarcie punktu informacyjnego o drugiej linii warszawskiego metra w miejscu dawnego kupieckiego domu towarowego. Przypomnę, że kiedy w lipcu 2009 Hanna Gronkiewicz-Waltz dokonała spektakularnego pogromu kupców przy użyciu prywatnie wynajętych osiłków, co sąd uznał potem za złamanie prawa, wmawiała nam, że trzeba było, bo budowa metra nie może już dłużej czekać. A okazało się, że budowa wciąż nie może się na dobre zacząć. Jest tylko prowizoryczny barak. A twierdzono, że trzeba było tego, że blaszany barak przestał szpeć i centrum miasta. Proponuje na to pan Ziemkiewicz. Proponuje dać sobie spokój z barakiem i postawić w tym miejscu pomnik pani Hanny. Teraz czytam wywiad z profesor Jadwigą Staniszkis. Uważam, że jeszcze raz polecam ten tygodnik, znakomicie redagowany, wychodzący dopiero od 5 czy 6 tygodni. I co mówi pani Staniszkis? Tu słabni, jest w kryzysie. To powoduje w nim strach przed ujawnieniem błędów. Ludzie ten jego strach czują, widzą w jego oczach. Ktoś z redaktorów go pyta. Wielu ekspertów patrzy na geopolityczną mapę świata i mówi, że tak samotni jak dzisiaj nie byliśmy dawno. Tak, ale także nieszanowani, mówi Staniszkis. Nasze obecne elity polityczne nie są szanowane, nie są traktowane jako odważny, poważny i twardy partner. Polska jest dzisiaj w jednym z najtrudniejszych momentów swojej historii. Jest cofnięcie w infrastrukturze, w edukacji, gdzie luka pomiędzy nami z Zachodem jest już ogromna. Pod każdym względem w bliskiej perspektywie czeka nas technologiczny szok. I 4 lata zmarnowane przez Tuska w takim momencie są nie do wybaczenia. I inny wywiad z panią profesor Staniszkis, w którym mówi mniej więcej to samo, ale proszę Państwa, mi nie chodzi o to, żeby zalewać nas tylko smutnymi informacjami. Chodzi o coś innego. Dlaczego społeczeństwo się nie rusza? Dlaczego to znosi? No ja bym chciał też usłyszeć wypowiedzi. Niezrozumiała jest dla mnie ta ogromna bierność. Czy musimy sięgnąć takiego absolutnego dna, tak jak nastąpiło to na Węgrzech, które tak zubożono, że w końcu ludzie mieli dość i doszło do powszechnego buntu, najpierw rozlicznych manifestacji rozpędzanych przez władzę, ale ostatecznie do takiego skonsolidowania opozycji i zwycięstwa. A dlaczego to idzie tak powoli? Nie wiem, ile jest prawdy w tych sondażach. Czy PR-em, okłamywaniem społeczeństwa wszystko można załatwić, jak długo? Czy dopiero jak uderzy się już ludzi tak drastycznie po kieszeniach, to zobaczą, jak zostali oszukani? Ale tu znów mówię, ta groźba, że może się pojawić w roli zbawcy SLD i znów oszukiwać na dalsze lata. Czy wreszcie nasze społeczeństwo zacznie trzeźwieć? Może. Ja tu widzę właśnie tekst, nawet w Gazecie Wyborczej. 2 marca 2011. Tytuł: dlaczego młodzi odchodzą od PO? Bo tu jest znów optymistyczna rzecz. Ojcze Waldemarze, nowe sondaże pokazują, że właśnie wśród młodych jest coraz więcej zwolenników PiS-u i to przewaga i krytyków PO. I tu jedna z wypowiedzi już pod tytułem. Mówi 34-letni socjolog Grzegorz sondaże pokazują, że poparcie dla Platformy wśród wyborców w wieku 18-24 lat zmalało w czasie rządów PO o 21%, w grupie wiekowej 25-34-latków o 16 punktów procentowych. 34-letni socjolog Grzegorz Makowski, rozczarowany rządami PO, mówi: więcej wiem o tym, co chce zrobić premier Wielkiej Brytanii, niż co chce zrobić premier Polski. Był premier Polski bajdurzy, te dalsze opowiastki ładne, jak to, tak jak zaczęło się od Irlandii i Zielonej Wyspy i obietnice, czym będziemy. Ogólniki, mało konkretów, albo takie jak te, że gdzie inni budowali przez setki lat autostrady. I teraz jest z kolei druga sprawa ciekawa, żeby z kolei powiedzieć o czymś optymistycznym. Muszę powiedzieć, że profesor Śliwiński, chociaż mówił o wielu bolesnych i trudnych sprawach, ale dodał nam wiary, że może w skali światowej dojdzie do pewnego przełomu, że w bardzo wielu krajach świata ludzie mają dość dotychczasowego systemu globalistycznego. Ach, jak blaskał Wałęsa. Globalizacja. Wiele widząc ten. Otóż taka globalizacja, która była polegała na tym, że cała gospodarka światowa była zdominowana przez różne konsorcja bankowe, które ogromnie zarabiały także na kryzysach. Różne konsorcja typu Goldman Sachs i tak dalej. I teraz to wszystko skompromitowało się. Ludzie jeszcze tamci zarabiają, ale jest coraz większa nienawiść w bardzo wielu warstwach społeczeństw zachodnich do tych banków. Bo widzi się wściekłość na to, że na przykład w Stanach wrzucono 700, ile to było? Milionów dolarów na ratowanie banków, a tamci sobie urządzali za to dwutygodniowe wakacje i tak dalej na Miami i tak dalej. Ale jest też druga rzecz, o której się u nas prawie nie wie. No, trzeba czytać pisma zachodnie, ewentualnie polecam ten przegląd czasopism, przegląd artykułów zagranicznych, forum, tygodniku forum. Otóż to, o czym mówił Śliwiński. Nastąpił upadek całkowity neoliberałów w świecie i tylko Polska jest dla nich zieloną wyspą. Tylko w Polsce jeszcze królują liberałowie. I to różne ich odcienie. Od pana Balcerowicza, Potuska, Bieleckiego, Rostowskiego i tak dalej. Wszędzie się skompromitowała doktryna neoliberalizmu, tego postawienia na totalnie wolny rynek, który polegał głównie właśnie na zapewnianiu maksymalnych zysków różnych konsorcjum bankowych, na braku troski o polepszenie sytuacji uboższego społeczeństwa i tak dalej. Wszędzie neoliberalizm upada, do nas tu nie dotarło. Te informacje o tym, jak wini się wszędzie za obecny kryzys gospodarczy w świecie właśnie neoliberalizm. przejdę do innej dziedziny, tej szczególnie chorej obok gospodarki. No sądy. Znów mamy kolejne wybryki sądów. Wyszkowski przegrał z Wałęsą. Krzysztof Wyszkowski, jeden z najbardziej zasłużonych działaczy solidarnościowych z Gdańska, został skazany przez wyrok gdańskiego sądu apelacyjnego za to, że stwierdzał, że Wałęsa współpracował jako Bolek w latach, początku lat 70. z bezpieką. Ale to jest udowodnione w książce Cęckiewicza, Gontarczyka, w tylu sam Wałęsa przyznał się z miesiąc temu. A niemniej sędzia wydał taki wyrok, jaki wydał. I tu znów komentarz Łukasza Warzechy. Łamańce logiczne, w jakich specjalizują się polscy sędziowie, bywają nieprawdopodobne. Proszę się skupić. Wyszkowski powiedział o Wałęsie, że ten ma agenturalną przeszłość. Oparł się na dokumentach, które zbadali historycy IPN i z których fakt współpracy byłego prezydenta z SB wydaje się wynikać bezsprzecznie. Sąd apelacyjny jednakowoż nie zajął się tym, a więc w ogóle nie odniósł się do istoty sprawy, ale że orzekł, że Wałęsa ma prawo do ochrony swojego dobrego imienia, zaś sformułowanie agenturalna przeszłość kojarzy się negatywnie i dlatego Wyszkowski musi przeprosić. Inny za to przejaw, tu sąd tak reaguje przeciwko bardzo zasłużonemu działaczowi solidarnościowemu i zmusza, a tam jest groźba bardzo dużej kwoty, sumy finansowej tytułem odszkodowań dla Wałęsy. Ale na przykład szef katowickiej prokuratury wycofał zarzuty, które miały być postawione wiceministrowi finansów Andrzejowi Parafianowiczowi. Chodziło o podejrzenie wywierania nacisków na szefa krakowskiego Urzędu Kontroli Skarbowej, który chciał ukarać rafinerię Trzebinia za oszustwa podatkowe. Chodziło o bagatelkę o 900 milionów złotych. I tu nagle interwencja, która uniemożliwiła od góry zadziałanie w tej sprawie. Teraz to, co mamy. Z jednej strony mamy ogromne przewlekanie procesu, który wytoczył Kobylański, blokowanie na różne sposoby, ale notabene w programie Lisa bardzo zafałszowano sprawę, bo doszło tam do wystąpień nieciekawych osób jak pana Wasiaka, etc., ale właśnie niektóre osoby wyraźnie odniosły się do tego krytycznie, jak senator Bender dzwonił do mnie i informował o kłamstwach, które potem dawała pani Szczuka, że nikt nie reagował i tak dalej w programie Lisa. Ale dąży się do przedawnienia sprawy, no bo tu chodzi o oskarżenia wysunięte przez Kobylańskiego. A równocześnie jest błyskawiczna, szybka ścieżka do karania wszystkich, którzy się narażą na gniew pana Michnika, który ostatnio zabawia się w rolę cenzora, mając wiele pieniędzy, Agora mając też wiele pieniędzy, wydawnictwo z nim związane, ciągłe nowe procesy, to przeciw profesorowi Andrzejowi Nowakowi, to przeciwko profesorowi Zybertowiczowi, to teraz przeciwko poecie Jarosławowi Markowi Rymkiewiczowi. Był cały tłum na sali w obronie poety skandujący wolność słowa, w obronie Jarosława Marka Rymkiewicza. To hańba. Kto widział, żeby w wolnej Polsce po sądach ciągać takich ludzi jak pan Rymkiewicz? To powrót do lat PRL-u. Naczelny Wyborczej oskarżył Rymkiewicza o to, że ten ośmielił się uznać działania jego środowiska za kontynuację programu Róży Luksemburg, której celem była likwidacja narodowej tożsamości. Ale ja przypomnę tutaj, że pan Michnik w swoich tekstach bardzo chętnie nawiązywał do Róży Luksemburg i do pozytywnia. Róża Luksemburg była rzeczywiście wrogiem polskiej niepodległości. Ja mógłbym wyliczyć dziesiątki artykułów Gazety Wyborczej, w której atakowano polskie tradycje, polski patriotyzm. Czasem to działo się przy aprobacie przy co najmniej biernym zachowaniu Michnika, na przykład wywiad ze starym stalinowskim pisarzem Tadeuszem Konwickim, który powiedział, wywiad prowadzony przez Michnika w 91-92 roku, Michnik powiedział, że Konwicki powiedział wtedy, że Polska była wrzodem w XVIII wieku i dlatego trzeba było usunąć ten wrzód. Ja przypomnę, że Polskę usunięto, zlikwidowane jako państwo nie dlatego, że była wrzodem, a dlatego, że zaczęła przeżywać odrodzenie w upadku i stała się groźna dla Rosji, mogła być groźna dla Rosji i Prus. Polska, która stworzyła pierwsze ministerstwo edukacji w Europie, Polska, która stworzyła drugą konstytucję w świecie, po pierwszą w Europie, a drugą po Stanach Zjednoczonych, wychwalaną przez tak wybitne postacie jak założyciel Uniwersytetu w Londynie, Lord Bentham, jak, muszę powiedzieć, nawet minister pruski Herzberg napisał, że ta konstytucja jest groźna dla nas, bo grozi wzmocnieniem Polski. Polskę dobito, kiedy się sama odradzała z pomocą grupy zdrajców. Ale zniszczono w tak wspaniałą inicjatywę Sejm Czteroletni ten. I nazywać Polskę wrzodem i pan Michnik, który jest historykiem podobno zawodu, kończył historię, nie protestował. To na łamach Gazety Wyborczej pojawiło się ohydne oszczerstwo, sprostowane między innymi przez porucznika AK z Izraela, wspaniałą postać, Stanisława Aronsona, że powstańcy warszawscy mordowali Żydów. I to na krótko przed uroczystościami Powstania Warszawskiego. Protestowaliśmy wtedy, protestował profesor Tomasz Szembosz, już nieżyjący, protestowałem ja, Leszek Żembrowski napisał. Takich tekstów mógłbym wyliczać bardzo wiele w Gazecie Wyborczej, szydzących z patriotyzmu, z tradycji narodowej. Ale wytacza się proces Rymkiewiczowi za wypowiedzenie jego zdania. Wszyscy zebrani uważali, że jest to koniec, zamach na wolność słowa. Gazeta Warszawska z 25 marca, więc najnowsza, stwierdza, że to jest koniec fałszywego mitu Michnika, bojownika o wolność. Jest bardzo ciekawa opinia w Rzeczpospolitej czeskiego poety i tłumacza, zamieszczona w Lidowych Nowinach. Otóż Józef Mlejnik, ten czeski twórca, napisał, to cytuję za Rzeczpospolitą wczorajszą, Adamowi Michnikowi grozi, że znana maksyma za młodu rewolucjoniści na starość reakcjoniści sprawdzi się w jego przypadku w najgłupszy i w najbardziej przygnębiający sposób. Polecam też tekst z naszego dziennika przedwczorajszego, Wojciecha Węcla, krytyka literackiego, poety, poeta wróg publiczny, nawiązujący do tych oskarżeń Michnika. No i cytat z Krystyny, wypowiedzi Krystyny Mokrosińskiej, prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Takie pozwy to paranoja. Ale jest jedna wyjątkowa, wprost pozytywna rzecz, jeśli chodzi o sądy. Wreszcie Trybunał Konstytucyjny uznał stan wojenny za bezprawny. Wyrok przywraca sprawiedliwość, są komentarze. Tylko kiedy, ojcze? W którym roku wolnej Polski, suwerennej Polski? Od 89 roku minęło mniej więcej 21 lat. I dopiero teraz uznano, że stan wojenny wprowadzony przez przyjaciela Michnika, obecnego przyjaciela kompana bruderszaftowego, to było bezprawie. Zresztą wprowadzany równocześnie z niejakim Czesławem Kiszczakiem, generałem uznanym za człowieka honoru przez Michnika. Ale to ułatwia wreszcie postęp w sądzeniu, tylko po tylu latach stan wojenny nielegalny. Inna sprawa, no jest tych tematów bardzo wiele. No kolejny wygłup Bartoszewskiego. Ja już myślałem, że ten człowiek coś zrozumiał. No Boże, nie wiem, czy to brak studiów mu tak przeszkadza w konsekwencji, w logice, nie wiem, czy co to jest. Już skrytykował Grossa. Pierwszy odruch sumienia po 20 latach, że to jest nienaukowe. A nagle plecie znów brednie, że to Polacy, że on najbardziej bał się Polaków, że sąsiad Polski bywał gorszy od hitlerowca. Jest świetny tekst na ten temat pani senator Arciszewskiej w naszym dzienniku i profesora Bogdana Musiała, historyka, wieloletniego pracownika naukowego w RFN, wykładowcy na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego, który mówi o tej wypowiedzi Bartoszewskiego, wypowiedź jak na zamówienie Steinbach, Eryki Steinbach. No głupota. I że to mówi obecny człowiek w randze ministra, wypowiada taką rzecz publicznie, a Danuta Arciszewska-Mielewczyk, senator PiSu, stwierdziła, że szokująca wypowiedź Bartoszewskiego o groźnych Polakach i łagodnych Niemcach wpisuje się w fałszywy obraz II wojny światowej lansowany za zachodnią granicą. Tytuł tekstu Doroty Arciszewskiej o Bartoszewskim: drugi baron Münchhausen. No dość ciekawa wypowiedź. Ale baron Münchhausen jest niestety ze swym gadulstwem i PR-em osiąga efekty. Otóż pół roku temu znalazłem taki straszny wręcz sondaż w Newsweeku, prowadzony w 10 miastach. Kto był największym bohaterem Polski w II wojnie światowej? I według tego sondażu, no, osoba numer jeden to na pewno zasłużona i to ogromnie, bo to jest ojciec Kolbe. To wie. Drugi Hubal. Trzeci ktoś z bohaterów Szarych Szeregów, właśnie z tych, że tam było tyle pięknych postaci, ale czwarty Bartoszewski, który został uznany przez 7,8%, prawie 8% ludzi za największego bohatera. Zdeklasował prawdziwego bohatera, rotmistrza Pileckiego, który dostał tylko 1,2%. Zdeklasował Andersa, generała Fildorfa i całe mnóstwo Maczka, generała Maczka. Tak się ten, no bo co to znaczy, jak to mówiono o nim, minister Pleciuga, te dziesiątki wystąpień telewizyjnych, radiowych, chwalenia się. A ja przypomnę, że w książce o Bartoszewskim bez mitów, już wyczerpanej mojej książce, zadawałem takie pytanie skromne. Gdzie Bartoszewski walczył w powstaniu warszawskim? Dalej ponawiał to pytanie. W jakim ugrupowaniu, na jakiej ulicy, na jakim zaułku? Bo nic o tym nie wiadomo. Redagował biuletyn informacyjny. I wbrew mitom, że on był niemal głównym organizatorem pomocy dla Żydów, on miał 21 lat. Był skromnym pomocnikiem prawdziwie wielkiej, zasłużonej Zofii Kossak, największej pisarki katolickiej, która była inicjatorką pomocy dla Żydów słynnej Żegoty. Zresztą ja tam napisałem, że gdyby Bartoszewski wystrzelił jeden nabój, to by pewno napisał moja wielka bitwa, czy tam coś ten. No niestety prawda jest taka, że prawdziwym szokiem jest zrobienie, danie siedmiokrotnie więcej głosów na Bartoszewskiego jako bohatera II wojny niż na rotmistrza Pileckiego. To jest po prostu skandalem. To jest dowód, jak zafałszowuje się i deformuje się u nas historię. Tu mam w uważam, że znów komentarz Piotra Zaremby. W niektórych kręgach jego krytykę Bartoszewskiego traktuje się jako zamach na świętość. Ma piękny życiorys konspiratora i stalinowskiego więźnia. Jednak już dawno odrzucił pozycję ponadpartyjnego autorytetu, angażując się w międzypartyjne bijatyki po stronie PO. I tu krytykuje ten jego wywiad dla Niemców, bo to powiedział w niemieckiej prasie i inny redaktor Michał Karnowski pisze, że z kolei mamy do czynienia z niemiecką ofensywą w obszarze narracji historycznej i teraz starcie z tą niemiecką ofensywą, która coraz więcej uwagi skupia na własnych ofiarach niemieckich, a coraz mniej uwagi o winach i zbrodniach III Rzeszy, starcie z propagandą tej nowej narracji będzie jeszcze trudniejsze po ostatniej wypowiedzi Bartoszewskiego. A propos niemieckich spraw czy związków z Niemcami, ja przypomnę, że o ile pamiętam dokładnie, to było 9 grudnia, bo dzień potem odwołano, zablokowano konferencję historyczną na Uniwersytecie Wrocławskim, a potem usunięto znakomitego obrońcę polskości we Wrocławiu, profesora Marczaka. 9 grudnia w czasie spotkania z panią Angelą Merkel Tusk powiedział, że stosunki polsko-niemieckie są wzorcem dla Europy. No to może jeden taki fragment na temat tego wzorca. Polecam nasz dziennik. Gazociąg zagraża całemu Bałtykowi. Chodzi o gazociąg rosyjsko-niemiecki na dnie Bałtyku, które obecny minister spraw zagranicznych Sikorski, kiedy był ministrem w rządzie PO, nazwał nowym paktem Ribbentrop-Mołotow. Teraz nigdy nie mówi na ten temat. Otóż według kapitana Jaworowskiego, prezesa, kapitana żeglugi wielkiej, prezesa Stowarzyszenia Ruch dla Wybrzeża, gazociąg północny może stać się przyczyną katastrofy ekologicznej na polskim wybrzeżu i w całym basenie Morza Bałtyckiego. A mimo to rząd Donalda Tuska nie wykorzystał okazji, aby zaskarżyć jego budowę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. To jest nasz dziennik 15 marca. 9 marca czytamy w naszym dzienniku. Nord Stream, czyli ten gazociąg północny, dzieło rosyjskich służb. Portal Wikileaks ujawnił kulisy powstawania gazociągu północnego, który ma służyć nie tylko do przesyłania gazu z Rosji do Niemiec, ale dodatkowo ma stanowić element militaryzacji Bałtyku. Pisano też o zachodnich politykach w służbie Kremla, począwszy od Gerharda Schrödera, czy pracującego na rzecz koncernu rosyjsko-niemieckiego byłego premiera Finlandii Paavo Lipponena i tak dalej. No i jeszcze jedna rzecz taka istotna w kontekście tych polsko-niemieckich spraw. Znakomity artykuł politologa, prorektora jednej z wyższych uczelni w Warszawie, doktora Krzysztofa Kawęckiego, postępująca autonomizacja śląska. Fakt, że w wyborach samorządowych, że przedstawiciele ruchu autonomii śląska, który wyraźnie dąży do separacji, uzyskali w skali województwa ponad 122 tysiące głosów. I co więcej, współdziałają z partią rządzącą Platformą Obywatelską. Jest tam wiele niesamowicie ważnych faktów. To jest 3 marca. Przykładem słabości państwa polskiego są roszczenia spółki Gisze, niemieckiej spółki, która domaga się przyznania jej prawa do przejęcia na własność 1/3 Katowic. U nas jest taka ogromna ustępliwość w tych sprawach. A teraz jeszcze inny kwiatek z tych czasów, gdy nie dba się o polskie interesy narodowe, o polską godność. Interpelacja poseł PiSu pani Gabrieli Masłowskiej z Lublina. To jest 18 marca. Panie marszałku, Wysoka Izbo, na dyplomach ukończenia studiów wyższych w Polsce nie będzie polskiego godła. Jest to osiągnięcie obecnego ministra szkolnictwa wyższego i większości parlamentarnej. Z głębokim smutkiem przyjęłam wiadomość, że poprawki Prawa i Sprawiedliwości przywracające polskie godło na dyplomach osób kończących wyższe studia w Polsce zostały odrzucone przez większość parlamentarną. I tu pyta pani poseł Gabriela Masłowska. Czego się państwo wstydzicie? Pytam, dlaczego wielu z nas tak łatwo godzi się na pozbawianie naszego państwa jednego z atrybutów naszej tożsamości narodowej. Tu przypomnę, że dzisiaj miałem wykład internetowy na Wyższej Szkole Kultury Społecznej i społecznej i medialnej. I właśnie w tym wykładzie, który można znaleźć na stronach, można było na bieżąco słuchać, ale można też odsłuchać, między innymi ciągle powtarzałem słowa Pietrzaka, pięknej pieśni Jana Pietrzaka. Gdzie nasza godność starej daty? I pytałem, jak to jest, że dyrektor Muzeum Miejskiego Głównego we Wrocławiu może uprawiać kult panegiryczny Fryderyka II, największego śmiertelnego wroga Polski w XVIII wieku. Pomijać fakty historyczne, takie jak jego rola w rozbiorach Polski, w zainicjowaniu rozbiorów Polski. I pytałem o inne przykłady. Dlaczego tak dopuszcza się, że całe mnóstwo bardzo wpływowych dziennikarzy reklamowało wręcz skandalicznie głupią, antypolską książkę Grossów. Gdzie nasza godność starej daty? Albo że na przykład pan Kuc, jeden z czołowych antypolaków w parlamencie, porównał Polskę w jednej takiej książce, wywiadzie, do wywłoki wiejskiej kilka razy. Albo stwierdził, że cały dorobek kulturalny Polski w XIX wieku należy wyrzucić do kosza. A więc Mickiewicz, Słowacki, Chopin do kosza, Sienkiewicz, Wyspiański, Prus do kosza i tak dalej, Norwid, etc. A przypomnę, że nasz wielki papież Polak pisał, jakże słusznie, że właśnie w XIX wieku był największy dorobek naszej kultury. I to wszystko u nas tak jakoś przechodzi. Pamiętam, jak prezes Telewizji Polskiej, pan Urbański, chcąc mnie zneutralizować, za pośrednictwem senatora Bendera zaprosił mnie na obiad, nie opowiadał o kulisie tego obiadu, który zmienił się w wielki spór. Ja go w pewnej chwili tak pytam. Panie prezesie, pan jest polonistą zawodu i pan publicznie chwalił Kingę Dunin, tą skrajną zresztą feministkę antynarodową, która powiedziała, że w wywiadzie napisała, przepraszam, w Życiu i Nowoczesności, dodatku do Życia Warszawy, że cała polska literatura piękna jest niepotrzebna. To jest taki chłam, który trzeba odrzucić, nam wystarczy literatura zachodnia. I pan polonista się z tym godzi, jeszcze chwali taką panią. Tam były zresztą inne fragmenty, jak mu podam, ile jest filmów pułkowników, że ponad 100, o tak, wiele nie jest. To był czerwiec 2009. Ojcze, ja mam pamięć do dat. A w półtora, on mówi, nie tak wiele. W półtora miesiąca potem nastąpił wielki postęp. Pani Alina Czerniakowska, świetna reżyserka, miała chyba 30 filmów wstrzymywanych. Puszczono. Telewizja Umańskiego puściła film o ludobójstwach stalinowskich, Huber i inni, o której godzinie? O w pół do drugiej w nocy. To taki mały przerywnik. I tutaj Gabriela Masłowska pyta, czy wolno nam zapomnieć o tym, że dzieje narodu to sztafeta pokoleń? Przepraszam, tu zacytuję jeszcze fragment, ale byłem wzruszony czytając to wystąpienie. Polskie godło, polski orzeł jest jednym z ważnych symboli jedności narodu. Jesteśmy zobowiązani bronić tożsamości Polski nie tylko dla nas. Powinniśmy to czynić z wdzięczności dla tych, którzy za Polskę umierali, właśnie z orłem w sercu, z orłem na piersiach, którzy dla niej ponosili ofiary, którzy przez 123 lata dążyli do tego, aby Polska odzyskała niepodległość. I ostatnie zdania z jej interpelacji. Chciałbym zwrócić się z gorącym apelem do Polaków i Polek o podejmowanie wszelkich działań mających na celu obronę atrybutów polskiej suwerenności i polskiej tożsamości, w tym także obronę polskiego godła, bo tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem. Oklaski.
Panie profesorze, już jest 22.47.
Ale jeszcze już tylko, już kończę, ale chciałem jeszcze, no tam była inna interpelacja poseł Masłowskiej w sprawie mniejszości polskiej w Niemczech, jej rehabilitacji. Ja chciałbym wspomnieć, bo ja ciągle powołuję się na wzór Orbana. Jest on tak dziko atakowany w Gazecie Wyborczej. Ostatnio ukazał się tam artykuł niemiecki, cisza nad Budapesztem, że tam jest, to nie Berlin końca lat 30., to Budapeszt rok 2011, oskarżenie o faszyzm. No sprawa mienia żydowskiego, Stany Zjednoczone, które skrytykowały Polskę za to, że nie załatwia roszczeń żydowskich. I tu przypomniano, że nawet minister Sikorski po raz pierwszy się znalazł i skrytykował to roszczenia Stanów, to poparcie dla roszczeń, bo już w latach 60. to wszystko zostało uregulowane. I polecam świetny wywiad z Bolesławem Szenicerem, żydowskim autorem, przewodniczącym gminy wyznaniowej starozakonnych w RP. Czy Polska powinna ulegać roszczeniom Światowego Kongresu Żydów? Robią biznes na Holokauście. I jeszcze jedna rzecz, to już krótka. Muszę dodać, że wyszła kilka tygodni temu moja 200-stronicowa książka Fałsze i przemilczenia Grossa. I myślę, że już sporo osiągnęliśmy tym atakiem na Grossa, bo nie jest kupowany. Czytałem w jakiejś gazecie toruńskiej sprawozdanie z księgarni. W szeregu księgarni zero zakupów, mimo tak wielkiej reklamy dla złotych żniw Grossa. W jednej tylko jedna książka. I tu dobrze, że tak wyjaśniona została sprawa Grossa, bo na przykład inne książki reklamowane przez Lisa Olejnik, których nie krytykowaliśmy, bo nie było nawet czasu, żony Boniego, Engelking Boni, taki piękny słoneczny dzień i druga książka Grabowskiego, rozchodzą się, bo ludzie nie wiedzą, o co chodzi. Jeszcze jedna rzecz. Wysłaliśmy do Znaku, to była grupa 11 profesorów, w tym profesor Żaryn, profesor Wysocki z Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego i paru Paulinów, groźbę wytoczenia im procesu. I wyliczyliśmy na 60 stronach kłamstwa Grossa i przyniosło efekt pod jednym względem. Tam ze 100 stron zmieniono, o czym się jakoś nie zauważyli dotąd krytycy nowej książki Grossa. W stosunku do maszynopisu zmieniono około 100 stron. Wyleciała pierwsza w całości, gdzie porównywał rzekome zbrodnie polskich chłopów do zbrodni w Rwandzie i tak dalej. Więc pewne efekty zostały przyniesione. I tu, ale chodzi o więcej, ludzie się budzą. Ja o różnych sprawach będę mówił na spotkaniach, natomiast chciałem zapowiedzieć jeszcze jedną rzecz. Jeśli wytrzymam fizycznie i intelektualnie, to do końca kwietnia ukaże się moja ponad 300-stronicowa książka, oparta głównie na setkach książek żydowskich po angielsku, francusku, niemiecku i hiszpańsku, Zbrodnie Policji Żydowskiej i Judenratów. Będą to najczęściej wspomnienia drastyczne, przerażające, bo to nie Polacy odegrali taką rolę, jak Gross przypisuje, we wspieraniu Niemców, tylko zdradziła Żydów własna elita, jak pisała o tym największa Żydówka świata, Hannah Arendt. Tam są sceny straszne, jak policjanci żydowscy, żeby mieć tą siódemkę, taką normę im dali Niemcy do prowadzenia na umszlak prac, to prowadzą swoich rodziców, mówią, bo i tak długo nie pożyjecie. Tam jest taka scena, jak Bubi, to wszystko świadectwa żydowskie. Bubi, kapo z Majdanka, 15-latek, aby zaskarbić względy SS-manów, wiesza własnoręcznie ojca i matkę od razu na początek. Inny kapo żydowski zamordował parę tysięcy Żydów, ale za to został rozszarpany przez uwalniających się więźniów. Bardzo często powtarza się stwierdzenie, to które użył Ringelblum. Policjanci żydowscy byli bardzo często okrutniejsi od Niemców. Donald Niewyk, autor żydowski, a będzie tam koło 500 książek bibliografii, tak, będzie bardzo duża, w tym ogromna większość, 7/8 autorów żydowskich, ponieważ Gross kiedyś napisał 11 lat temu, że najważniejsze są świadectwa ofiar Holokaustu, czyli Żydów, nie tam Polaków, nie tam innych, no to dostanie świadectwa żydowskie, nieznane w Polsce, bo ogromna część tych książek nie była tłumaczona, tak jak najznakomitszy dziennik z getta warszawskiego doktora Chaima Kaplana, jak książka Bernarda Goldsteina, za to tłumaczono bardzo wiele antypolskiej literatury. To są rzeczy przerażające. Dziękuję.
Za 7 minut będzie 23. Słuchamy Radia Maryja, katolickiego głosu w naszych domach. W Radiu Maryja trwają rozmowy niedokończone. Spotkanie z profesorem Jerzym Robertem Nowakiem i numer telefonów do naszego studia to 655 23 55 i wcześniej oczywiście obowiązkowy kierunkowy 56 655 23 56. Numery dla słuchaczy z zagranicy to 11 z oceanu i dalej w Europie 48 56 i 655 23 33 655 23 66. Odbieramy telefon. Halo, prosimy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca, witam pana profesora Milena z zachodu Polski. Zacznę w ten sposób. Słucham Radia Maryja od prawie 2 lat. Jestem patriotą, jestem katolikiem. Ale tak chciałem powiedzieć odnośnie wydarzeń, które teraz miały miejsce. Dzisiaj w domu takim trochę podzielonym religijnie, bo moi rodzice nie są to bardzo wierzący, wywiązała się dyskusja właśnie też na temat właśnie polityki. I teraz proszę mi powiedzieć tak, bo ostatnio w mediach tych niekatolickich w Polsacie, w TVN-ie było podana wypowiedź, taka informacja odnośnie pana Kaczyńskiego, dotycząca tego, że powiedział, że sieć sklepów Biedronka i tego typu sklepy są to sklepy dla biedaków. I teraz, jak to rozumieć? Bo Pan Jezus powiedział takie zdanie, nie sądźcie, żebyście nie byli sądzenia, tak że przysłuchuję się tym audycjom. I naprawdę, nie jest przeciw Radiu Maryja, przeciw Kościołowi, przeciw patriotyzmowi, bo sama jestem patriotą i katolikiem. I słucham was i modlę się z wami, ale nie sądźcie, żebyście nie byli sądzeni. Ja widzę, że tutaj jest ciągły jakby atak na tą drugą stronę, nie?
I teraz... To znaczy, tak, można przypomnieć imię?
Milena.
Milena. To znaczy, chyba jest drobne niezrozumienie tematu i...
Ale minął miesiąc,
ja może
tak?
Przypomnę jedno. Czy pani słyszała o samobójstwach pracownic Biedronki, które były maksymalnie eksploatowane? Przepraszam, polecam lekturę na ten temat. To było w prasie. Czy pani słyszała o tym, że Biedronka wyrzuciła parę miesięcy temu, portugalska firma, która przyjęła tak piękną polską nazwę, wyrzuciła kilkudziesięciu działaczy związków zawodowych, Solidarność? Dla mnie to jest w ogóle łamanie praw związkowych, bo przeszkadzało ich. To dlaczego nie mamy krytykować takiej instytucji?
Profesorze, ja nie krytykuję, tylko pytam po prostu jakby jak to wyjaśnić, jak to powiedzieć, bo mi też zarzucono, próbowałam to tłumaczyć, ale rodzice mi powiedzieli, przecież powiedział, nie sądźcie, żebyście nie byli sądzeni.
Ale to może ja panią zapytam, a dlaczego nie sądzimy takiej sprawy? Kilka lat temu Najwyższa Izba Kontroli ogłosiła takie wyniki badań, że ponad 51% zagranicznych supermarketów w Polsce powstało z naruszeniem prawa, a więc różne łapówki inne. I co z tego, że ogłoszono? Ja bym chciał konsekwencje. Jeśli naruszyli prawo, to zamknąć, ukarać grzywną, aresztem, więzieniem i tych Polaków, którzy za łapówki zgadzali się na to, że na przykład te supermarkety budowano w centrum miast, a nie na obrzeżach, jak to jest na zachodzie, kosztem różnych form. Dlaczego my nie działamy?
No,
No jak pani myśli? Jeśli jest taka, mogę pani przedstawić. Wy dokładnie, ja to mówię studentom, pokazuje informacja w prasie. 51% zagranicznych supermarketów powstało z naruszeniem prawa. Dlaczego my dajemy się oszukiwać? Dlaczego w Niemczech, które rzekomo uchodzą za państwo prawa, przez wiele lat, do niedawna, i urzędy podatkowe odliczały od podatku niemieckim przedsiębiorcom to, co dały za łapówkę, dla polskich dyrektorów i ministrów. To tak ma wyglądać państwo prawa? Czy to jest forma eksploatacji słabszych krajów?
Rozumiem. Dziękuję, bo po prostu nie chcę tutaj atakować, proszę mnie, proszę ojca i profesorze, źle zrozumieć, tylko po prostu jestem osobą młodą, no wywiązała się taka dyskusja, no i nie dałam rady obronić, a że słyszę pana tutaj, dlatego pytam o to. A teraz odnośnie tematu, kiedyś w szkole puszczono nam film, też dotyczący problemu właśnie żydowskiego. Tytuł filmu, bodajże był to film Boże Sprawki. Film dotyczył tego, że właśnie Polacy byli takim motorem, który chronił no, dzieci żydowskie. Było pokazane, jak to jeden z chłopców właśnie żydowskich schronił się, został schroniony przez pośrednictwo księdza w rodzinie polskiej, katolickiej, więc no Polacy tak naprawdę nie byli tym motorem, który po prostu eksterminował Żydów. Takie jest moje zdanie. No a też trzeba jakoś wspólnie się nawzajem szanować, nie? Ja tam szanuję wszystkich ludzi, bez względu na to, czy ktoś jest katolikiem, czy ktoś jest Żydem, czy ktoś no, jest osobą niewierzącą.
Ja myślę, że to jest bardzo ważna sprawa.
I wszyscy jesteśmy winni szacunek.
Pani Mileno, możemy poznać
pani
twój
Mileno,
wiek?
Pani Mileno, ale może bardzo ważna sprawa, to którą pani poruszyła, to ja muszę powiedzieć, że Hannah Arendt, największa Żydówka XX wieku, słynna socjolog, autorka Korzeni totalitaryzmu, ale także Eichmann w Jerozolimie, pisała o hańbie, ogromnej hańbie, jaka spotkała Żydów z powodu zachowania ich elit w Judenratach, czyli w radach żydowskich i w policji, bo tam byli najczęściej adwokaci, sioniści różnego typu. I otóż tu jest problem, że Gross zwala winę na Polaków, milcząc o odpowiedzialności elit żydowskich. W Polsce były też męty, a różnego typu ludzie. A na przykład kto wydał Grota Roweckiego? Polak Kalkstein. Ale na szczęście przeważająca część narodu, w tym elity, zachowały się bardzo dobrze. Ja nawet bym powiedział słowami profesora Pigonia. Szeglaliśmy do wrogów z brylantów. No tak jak śmierć poety Baczyńskiego, jak tylu innych wspaniałych osób, które były zamieszane od razu w podziemie. Kusociński, najlepszy sportowiec. Błyskawicz jest stracony na Palmirach, brał udział w akcji. Nasze elity ryzykowały. Tragedią Żydów, którą teraz się przemilcza i przemilcza Gross, a którą w pierwszych dziesięcioleciach ujawniano w bardzo wielkiej ilości pamiętników żydowskich, które u nas są za mało znane w ogromnej części, to było to, że zdradziły ich elity. Właśnie te rady żydowskie, które działały, policja żydowska. I tu są ogromne problemy. Dlaczego pan Gross nie rozlicza tych właśnie łajdac? Właśnie mam tutaj wypowiedź księdza Pawlikowskiego, chyba żydowskiego pochodzenia, dla Gazety Wyborczej. I on pierwszy wspomniał w ostatnich miesiącach Wyborczej. Dlaczego Gross nie pisze o policji żydowskiej? Mnie i moich rodziców wydali policjanci żydowscy w ręce Niemiec.
Dziękuję, panie profesorze. Kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Krystyna z Wrocławia. Chodzi mi o to, że jakieś nieporozumienie jest z tym porównywaniem zakupów pana Kaczyńskiego w Biedronce i w tym sklepie osiedlowym, bo to nie o to chodzi, czy tam w Biedronce, to w Wiedni, czy to, tylko chodzi o to, że w ogóle wzrosły ceny artykułów spożywczych. Tak samo wzrosły w sklepie osiedlowym, jak i w Biedronce. Co nie znaczy, co nie można porównywać Biedronki ze sklepem osiedlowym, tylko trzeba mówić o tym, że nastąpił wzrost cen artykułów spożywczych i nie tam mieć pretensje, że ktoś mówi, że Biedroncy biedni kupują. Bo ci biedni, którzy kupują, powiedzmy w cudzysłowie biedni, tak samo płacą w Biedronce więcej w porównaniu z poprzednimi latami, jak i ci, którzy kupują w sklepie osiedlowym. O to chodzi.
Dziękujemy pani Krystyno. Pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kolejny telefon. Halo, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Halo?
Teraz i zawsze. Skąd telefon?
Telefon. I mówi Jacek Marczyński z Waszyngtonu.
Panie Jacku, wyłączyliśmy odbiornik. Fonię.
Tak, już wyłączam w tej chwili.
To jest bardzo, tak,
proszę bardzo
potrzebne. Dziękujemy i słuchamy pana.
Tak. Tak, słucham?
No, my pana słuchamy.
A tak. Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Jacek Marczyński z Waszyngtonu. Ja dzwonię, w zasadzie ta sprawę Polaków na Litwie. Pan profesor nie wspomniał o ostatnich wydarzeniach na Litwie, ale chciałem podać najpierw najważniejszą wiadomość. Mianowicie pani minister Hall zgodziła się, znaczy wyda takie zarządzenie, że we wszystkich szkołach mniejszości narodowych będą one mogły się uczyć wszystkich przedmiotów w językach ojczystych, bo na razie było zarządzenie, że muszą się uczyć geografii, historii po polsku i tam nauki o społeczeństwie. I dlatego właśnie pani prezydent Grzybowska, czyli Grywał Skajtek, jako ma pretekst do odwetu na Polakach, znaczy na uczniach polskich na Litwie, ażeby właśnie wprowadzić język litewski w polskie szkoły. I w tym momencie ten argument zostaje, że tak powiem, zbity przez panią Hall. Ja oczywiście to się dowiedziałem od pana posła Narkiewicza, który załatwił to przez pana Komołowskiego, który z kolei nie mógł się z panią Hall się skontaktował, w związku z tym zadzwonił do pana premiera Tuska i pan Tusk to załatwił. Muszę powiedzieć, że to jest jedna z nielicznych dobrych decyzji obecnego premiera. I drugą dobrą decyzją jest nie wzięcie udziału militarnej w Libii. Więcej dobrych, że tak powiem, posunięć pana Tuska nie znam, ale to trzeba po prostu przyznać. I ja mam jeszcze drugą informację, bo również pani prezydent Grzybowska opiera się na chce tą ustawę, że tak powiem, wprowadzić, ponieważ twierdzi, że 40% osób badanych przedstawicieli mniejszości narodowych wykazało, że napotykają problemy na rynku z powodu słabej znajomości języka litewskiego. I właśnie Europejska Fundacja Praw Człowieka wystosowała do Instytutu Pracy i Badań Społecznych z siedzibą w Wilnie 24 marca pismo z prośbą o wyjaśnienie nieścisłości związanych z przeprowadzonych w 2008 roku przez ten instytut badań z zakresu sytuacji na rynku pracy kobiet i mężczyzn należących do mniejszości etnicznych. O co chodzi? Chodzi o to, że te badania są fałszywe. Dlatego, że młodzież, która obecnie kończy szkoły polskie, zna świetnie język litewski i nie ma w ogóle problemu z znalezieniem pracy. I dlaczego chciałem powiedzieć, dlaczego Litwa się wzięła za dyskryminację Polaków? Ponieważ rząd polski jest słaby, Polska jest nieszanowana w Europie i na świecie, w związku z tym Litwini postanowili zaatakować Polaków. I uważam, że obowiązkiem Polaków nie tylko w Polsce, na całym świecie jest obrona tych Polaków na Wileńszczyźnie. W sensie Wileńszczyzna to jest miejsce, gdzie studiował nasz wielki poeta Adam Mickiewicz, gdzie wyszło wielu naukowców, jak Jan Jędrzej Śniadecki na przykład, gdzie leży ojciec Juliusza Słowackiego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym uważam, że to jest naszym obowiązkiem. Istnieje niebezpieczeństwo, że pani Grzybowska, czyli prezydent Grzybowskajte, podpisze tą ustawę jutro, bo oficjalnie ta informacja o zarządzeniu pani minister Hall do niej nie dotrze. Dlatego ja postanowiłem to powiedzieć na antenie Radia Maryja, staram się również innych poinformować, ażeby to w mediach polskich zaistniało, że takie zarządzenie już zostało, że tak powiem, zatwierdzone, bo to jest w gestii pani minister Hall.
Mm-hmm. Rozumiem, panie Jacku.
Tak. Ja o tym dlatego mówię, ponieważ to też jest z tematu, minął miesiąc.
Bardzo dziękuję i pozwólmy teraz jeszcze.
Dobrze, ale przepraszam bardzo, ojcze, no zostałem ukarany, bo ojciec mi przerwał. Ja miałem tak wiele tematów i był też temat, przepraszam, akurat pan Jacek bombarduje mnie w internecie ciągłymi informacjami na ten temat, bardzo dokładnymi, to dobrze, ale mam też czytam prasę i na przykład przed sobą mam świetny wywiad z naszego dziennika 4 marca z Waldemarem Tofaszewskim, przywódcą Polaków na Litwie i posłem do Europejskiego Parlamentu. Litwa łamie prawa polskiej większości na Wileńszczyźnie. Więc chociażby słuchacze Radia Maryja, którzy czytają nasz dziennik, mogą z tego się wiele dowiedzieć. Ale nie tylko. W Rzeczpospolitej z 18 marca już w tytule było: polskie szkoły mają mówić po litewsku. Litewski Sejm przyjął wczoraj nowelizację ustawy o oświacie, która może doprowadzić do upadku kilkudziesięciu polskich szkół na Litwie. I to mimo, że Polacy naprawdę osiągnęli bardzo wielkie sukcesy na Litwie, ostatnio w wyborach samorządowych. Tu znów polecam, uważam, że wielki, nieoczekiwany sukces. W samym Wilnie zwiększyliśmy dwukrotnie liczbę radnych, a w regionach, w których Polacy od 16 lat rządzą, w Wileńskim 65% zyskali teraz, w Sołnecznickim 70% i to mimo to Polacy są dyskryminowani. Ale ja myślę, że wszystko płacimy za bardzo złą taktykę przez lata. Co dało tyle rozmów i spotkań z prezydentem litewskim Adamkusem, który obiecywał bardzo wiele i nic nie zrealizowano dla Polaków, a jeszcze sytuacja się pogorszyła. Otóż rozmawiałem z paru europosłami i oni stawiali za wzór Węgrów. Oni nie czekają, że tam coś zrobi się dla ich mniejszości, tylko krzyczą, kiedy jej prawa są łamane. Krzyczą w Parlamencie Europejskim i to odnosi efekt. Mają zresztą premiera Viktora Orbana, gromnego patriotę, który ciągle mówi o tych kilku milionach Węgrów, 1/3 narodu żyjących zaraz w sąsiedztwie Węgier.
Dziękuję. Kolejne połączenie. Słuchamy Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochowany Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Janina z Gdańska. Ponieważ pan profesor rozpoczął swój serwis od informacji w sprawie krzyża we Włoszech, że państwo włoskie zostało poparte przez 10 krajów i nie było tam Polski. A ja tak 17 albo 18 marca, to był czwartek albo piątek, w serwisie informacyjnym z Watykanu usłyszałam, że sprawę tę poparła również Polska i że było tam 11 państw. Chciałabym wiedzieć, skąd to przekłamanie.
No to ja nie wiem, ja opieram się na Rzeczpospolitej. Nie wiem, jak było w radio, czy możliwe, ale po prostu mam dane z Rzeczpospolitej i mam dane ojca Zachariasza Paulina, któremu wierzę, że w takiej sprawie nie zabierał głosu w apelu jasnogórskim, nie wiedząc o sytuacji.
Ja wiem, tylko w takiej szacownej rozgłośni jak watykańska, no nie wiem skąd to przekłamanie.
No to jest właśnie pytanie do tamtej rozmowy.
Tym bardziej my nie możemy wiedzieć tak, również, właśnie. Pani Janino. Nie poradzimy
to nic. To tyle. Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże. Kolejny telefon, bardzo proszę. Pan profesor Jerzy Robert Nowak, dzisiaj na antenie Radia Maryja poruszamy tematy z minionego miesiąca. Panie profesorze, co jeszcze zapadło panu w pamięci z tych wydarzeń, które i opisów tych wydarzeń, które ukazywały się w prasie?
No, myślę, że warto przypomnieć przede wszystkim, że 1 marca obchodzono po raz pierwszy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To właśnie Janusz Kurtyka, zmarły prezes IPN-u, wypowiedział się pierwszy za uczczeniem tych żołnierzy konspiracji niepodległościowej, antykomunistycznej z pierwszych lat po wojnie, przemilczanych bardzo długo. Polecam tygodnik nie tygodnik, przepraszam, miesięcznik Moja Rodzina, gdzie jest właśnie artykuł cytowanego już doktora Kawęckiego o tym najdłużej walczącym partyzancie spośród żołnierzy wyklętych, który zginął, został zabity w 63 roku. W Rzeczpospolitej z kolei z dnia 19 marca jest znakomity dodatek Pamięć żołnierzy wyklętych. To warto też tam zajrzeć. Bardzo chciałbym zwrócić uwagę... Aha, przepraszam, pomyliłem nazwisko księdza żydowskiego pochodzenia, nie Pawlikowski, a ksiądz Grzegorz Pawłowski, i to była Gazeta Wyborcza z 11 marca 2011 i on pisze: a Gross, niech pisze, ale jeśli chce pisać, radziłbym mu, aby pisał nie tylko o Polakach, ale na przykład o policjantach żydowskich, którzy pomagali w zagładzie Żydów. Sam wiem najlepiej, że tak było, bo ukrywałem się z rodziną w Zamościu i naszą kryjówkę odkryło dwóch żydowskich policjantów, którzy nas wydali. Teraz jedna z takich ciekawszych, a warto przypomnieć, że wreszcie zaczęli występować uczciwi Żydzi przeciwko Grossowi. Pierwszy autor żydowskiego pochodzenia, znakomity publicysta Wildstein. To już kilka miesięcy temu zrobił. Ale teraz wystąpił syn Szpilmana, Władysława Szpilmana, słynnego pianisty z krytyką Grossa. Wystąpił syn Artura Sandauera, lekarz znany zresztą z walki o etykę lekarstwo. Sandauer o złotych żniwach. Czyny bandytów, a nie ogółu Polaków, sprzeciwił się tego typu rzeczy. Inny temat. 6 krajów spoza Unii Walutowej w pakcie euro. Otóż okazało się, że Polska, Dania i Litwa, Łotwa, Bułgaria i Rumunia zdecydowała się dołączyć do paktu na rzecz euro, a nie zdecydowały się na to dalej Wielka Brytania, Szwecja, Węgry i Czesi. Okazało się, że kraje w naszym sąsiedztwie, Węgry i Czechy, okazały się pod tym względem mądrzejsze. Pan Tusk chciał, żebyśmy już weszli w 2011 roku. Co byłoby wtedy z Polską? Pewno taka tragedia jak w Grecji, jak w Portugalii i tak dalej, bo pisze się, że stały się ofiarą tego kryzysu euro. Dalsza sprawa, mieliśmy na temat ministra Sikorskiego. Ja za jedną rzecz go pochwaliłem, że po raz pierwszy coś wystąpił bardziej uczciwie niż przedtem w sprawie roszczeń żydowskich. Ale ileż kłamstw on wygłosił ostatnio na temat pracy swego resortu, wybielania go. Na przykład według ministra Sikorskiego na forum Unii Europejskiej rośnie pozycja Polski jako koniecznego, a nawet pożądanego elementu systemu międzynarodowego. Koniunktura na arenie europejskiej ma być dla Polski bardzo sprzyjająca. W rzeczywistości jesteśmy coraz bardziej izolowani. Tu polecam między innymi świetny wywiad z socjologiem polityki Marcinem Zarzeckim, Nasz Dziennik, 19-20 marca, hamulcowy polskiej dyplomacji odnośnie pana Sikorskiego. Czy inny tekst 17 marca o Sikorskim, sztuka chwalenia się porażkami. Jest inna rzecz przerażająca. Rozmawialiśmy, ojcze, akurat z profesorem Rybą. Zagrożenie dla Instytutu Pamięci Narodowej. Ja ogromnie kibicowałem Instytutowi Pamięci Narodowej, gdzie mam sporo fajnych przyjaciół i tam są ci dzielni, odważni na ogół historycy młodszego i średniego pokolenia. To wszystko jest zagrożone. I tu znów odsyłam, żeby do tekstu profesora Ryszarda Terleckiego, teraz posła, który był szefem krakowskiego IPN-u. IPN pod polityczną gilotyną. Grozi coraz wyraźniej, że po tych obecnych zmianach, które przeforsowuje PO i w składzie kierownictwa IPN-u, IPN jest ogromnie zagrożony i może być całkowicie zneutralizowany w swych badaniach. Proszę bardzo.
Już 17 minut po 23, ostatni minut naszego spotkania z panem profesorem Jerzym Robertem Nowakiem i jeden z ostatnich telefonów. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Andrzej Kierowca z tej strony. Pozdrawiam serdecznie pana profesora, jak również ojca Waldemara.
Szczęść Boże, panie Andrzeju.
Panie profesorze, ja tak od niedawna zacząłem się zastanawiać nad sytuacją finansową w naszym kraju. Doszedłem do takiego wniosku, że w latach, kiedy tam powiedzmy 70-tych, miałem tam te 16-17 lat, jak podjeżdżałem takim motorowerem typu Komar pod stację paliw, to tankowałem paliwo za 5 zł, płaciłem za 5 zł za 1 litr. No patrząc dzisiaj na tą sytuację, to również paliwo kosztuje też 5 zł. No i wtedy pensje też tak były gdzieś na poziomie tak jak obecnie, 2-3 tysiące. No do czego zmierzam, że to co było w tamtych latach, te ceny są, powtarzają się już teraz w tej sytuacji. Ale pani Grunkiewicz z jednym pociągnięciem długopisa okradła nas wszystkich, którzy mieli jakiekolwiek finanse zdeponowane w bankach czy na książeczkach mieszkaniowych. Bo jak ja miałem wtedy książeczkę mieszkaniową o wartości mieszkania, to na dzień dzisiejszy zostało mi tylko 3,20. Taka wartość na dzień dzisiejszy przedstawia się tej książeczki. Także te wszystkie pieniądze zostały te, które były zdeponowane w bankach, to one po prostu zostały skradzione. No i doszliśmy do takiego poziomu, do takiej stopy życiowej, jak byliśmy w tamtych czasach.
Panie Andrzeju, tak? Jeszcze jedna sprawa?
No chciałbym nawiązać odnośnie teraz ceny towaru, bo jako kierowca zawodowy no, mamy informacje zawsze z pierwszej ręki, bo koledzy jeżdżą po całej Europie, to już zachodzą takie kalkulacje, żeby dokonywać zaopatrywania się w Niemczech, bo jest o połowę tańszy cukier, aniżeli tutaj w Polsce. Także w tym sensie obecny premier, ekipa rządząca doprowadziła do tego stanu, to że teraz Polacy zaczną się zaopatrywać w Niemczech, tak jak kiedyś było, do niedawna było odwrotnie, że Niemcy przyjeżdżali i w Polsce się zaopatrywali. Także no to te dwie uwagi chciałbym... Aha, jeszcze może pani Milenie bym chciał odpowiedzieć na ten temat, że pan profesor to, co mówi, to po prostu stwierdza tylko fakty i przedstawia te fakty, które mają miejsca, a nie wszyscy jesteśmy w stanie się dowiedzieć o tych sytuacjach. I to nie jest na zasadzie osądzenia tego wszystkiego, tylko po prostu stwierdzenia faktów. Także sądzenie, a stwierdzenie faktów to jest całkowicie odrębny temat. To właśnie tyle, co chciałem przekazać. Życzę szczęść Boże i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
Szczęść Boże, pozdrawiamy.
Dziękuję panu, pan Andrzej, tak? Pan Andrzejowi za przypomnienie tych faktów. Ogołocono nie tylko książeczki mieszkaniowe, konta dolarowe, a to chodziło o wiele miliardów złotych. Ale na przykład, panie Andrzeju, pamięta pan, jak załatwiono nasze kasy zapomogowo-pożyczkowe. Ja składałem chyba z 26 lat do kasy, tam co miesiąc się wpłacało, a potem to się stało nagle z dnia na dzień bezwartościowe. Oto jak postąpiono z oszczędnościami ludzkimi. Ale przy tym jest jedna różnica w stosunku do lat 70., że w międzyczasie posprzedawano całe mnóstwo przedsiębiorstw wartościowych, no tak jak zakłady papiernicze. Jedna z najciekawszych inwestycji PRL-u w Kwidzyniu, która wartości 600 milionów dolarów, jak przyznawał amerykański nabywca, który jest teraz właścicielem tak zwanych zakładów International Paper Kwidzyn, a kupił to według Ministerstwa Przekształceń Własnościowych za 120 milionów dolarów. No, takie to były zyski. A może ja, ojcze, ja teraz przypomnę jeszcze raz, że będą spotkania ze mną 29 we wtorek o między godziną 16 a 18. Będę podpisywał w Warszawie moje książki, zarówno Żeby Polska, jak i najnowszą książkę Fałsze i Przemilczenia Grossa w księgarni naszego dziennika na Alei Solidarności. Następnego dnia 30 w środę będę miał odczyt o w obronie Polski i Kościoła, Warszawa na Ząbkowskiej 38A na Pradze o godzinie 17. 3 kwietnia będę miał odczyt w Szczecinie o godzinie 16.30 w Auli Szkół Salezjańskich ku Słońcu 124. 4 kwietnia w poniedziałek w Warszawie w Klubie Inteligencji Polskiej Aleje Ujazdowskie 6, tu chyba o godzinie 18. 6 kwietnia w środę będę miał właśnie prezentację tego tematu zbrodnie policji żydowskiej i Judenratów, bo przypomnę, jednym z najbardziej zbrodniczych był osławiony król łódzkiego getta Chaim Rumkowski, którego Żydzi wrzucili potem, gdy jego też przewieziono do Auschwitzu, do rozpalonego, do obozu w Auschwitz, do rozpalonego pieca, a jego zastępcę, komendanta policji żydowskiej, rozszarpano żywcem. Otóż tam będę mówił o tych sprawach właśnie w Łodzi 6 o godzinie 17 w zespole szkół salezjańskich Wodna 34. 12 kwietnia i tu kapela, słynna kapela z Nadbaryczy organizuje mi spotkanie plus Klub Gazety Polskiej w Ostrowie Wielkopolskim o godzinie 19 w domu katechetycznym imienia Jana Pawła II przy parafii świętego Antoniego i 13 kwietnia, dzień później, będzie spotkanie w Kaliszu na ulicy Wodnej 11-12 o godzinie 17 w zespole szkół gastronomiczno-kolejowych. No jeszcze szykuje się szereg spotkań na poświętach, ale nie będę teraz już wyprzedzał, bo to jest i tak duża ilość tutaj terminów. Proszę bardzo.
Panie profesorze, poruszamy dzisiaj te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce na przestrzeni tygodnia, były zauważane też w prasie. Co jeszcze zostało z tych spraw, o których jeszcze nie zdążyliśmy powiedzieć?
No i ja raczej bym zwrócił uwagę na, i to bym chciał też usłyszeć od słuchaczek i słuchaczy, w jakim stopniu widzą dramatyzm polskiej sytuacji, który starałem się zaakcentować, i jakie widzą wyjście z tego kryzysu. Ja mówię, nie ma innej szansy niż dla nas, niż zwycięstwo nurtu patriotycznego. Rzecz ogromnie trudna, wymagające zjednoczenia. Dlatego mówię, my jako Ruch Przełomu rozmawialiśmy z partią Jurka. Gotowi jesteśmy i będziemy z nimi współdziałać, zapowiada się jak najlepiej. Jesteśmy gotowi współdziałać wszystkimi siłami patriotycznymi, bo i wszyscy powinni to robić, bo jeśli nie będzie zdecydowanego zwycięstwa sił patriotycznych, to ja się boję, ojcze, kolejne 4 lata Polska nie wytrzyma. Po prostu sprzedadzą lasy, to przed czym ostrzegał minister Szyszko i tyle innych osób. Sprzedadzą polskie koleje, sprzedadzą tak polską ziemię. I to. Jechałem niedawno z Torunia do Warszawy. Muszę powiedzieć, z bardzo miłą partnerką, niebrzydką Turczynką. Ojciec aż się złapał za głowę, ale było zachwycające, co mówiła. Otóż ona wychwalała Polskę jako kraj najpiękniejszych krajobrazów w Europie, a była w różnych miejscach. Zachwycała się od Mazur po Karpaty, po morze, ale narodem polskim też się zachwycała. Była tu pół roku i chce przyjechać tu na studia doktoranckie. I to jest takie miłe. Jednak mamy naprawdę wiele pięknych rzeczy. I nieraz nie znamy ty wspaniały, na przykład Dolny Śląsk, jak się odkrywa. Ile tam jest zabytkowych rzeczy. Trzeba pojeździć po Polsce, żeby ją naprawdę docenić. I jest czego bronić, mimo że tyle wyprzedano.
Czyli też to porzekadło się sprawdza, co zachwalicie, a swego nie znacie. I to jest zadanie dla nas, dla Polaków, przyrodzącej się wiośnie i nadchodzącym maju, że warto na majówkę w Polskę się wybrać, by piękno jej zobaczyć i doświadczyć tego piękna, by znać wartość tego, co jest nasze, polskie. Panie profesorze...
A może tylko jedną rzecz, ojcze, jak już mówimy o tych zwiedzaniu. Ja powiem, że latem na człowieka bolą pewne rzeczy. 25 lat temu, gdzieś w latach 80., ja muszę powiedzieć, że wręcz się wściekałem, myśląc, że na Węgry przybywa 10 razy więcej turystów na głowę nosi niż do Polski. No niestety, ja z całą sympatią dla Brytanków, ale muszę powiedzieć, może któryś z nich teraz słucha, no przykro mi, drodzy, Modzior też Twyrek, ale no ja, Balaton to nie Bałtyk, a jeszcze mamy Jeziora Mazurskie i Szwajcarię Kaszubską. Wasze góry to jednak nie Karpaty i nie Tatry. Zabytki wam wyniszczyli Turcy niemal doszczętnie. u nas mimo tylu zniszczeń jeszcze wiele ocalało, ale Węgrzy i tak przyciągali o wiele więcej turystów. Dlaczego? Bo mieli już wtedy, w latach 80. świetną bazę hotelową, gastronomię, te różne czardy, kaczmy. Czasem na skraju lasu to było, a u nas w centrum brakowało. I tu trzeba przyznać, że choć to jedno się zmieniło, teraz powstało wiele świetnych lokali po drodze, jak się objeżdża Polskę, no trochę i baza hotelowa się poprawia, więc przynajmniej, no ale autostrady to są dalej takie, jakie są, ale mówię, i w niektórych rzeczach tych podobnie... turystycznych jest poprawa przynajmniej.
I podobnie jak cukier i chleb, najdroższe w Europie również.
A właśnie.
A drogi inne, pełne dziur, które trudno
połatać. I to jest już smutne i przykre.
To jest smutna polska rzeczywistość, bardzo przykra i doskwierająca nam również. Często przez taką rzeczywistość rumieniec wstydu pojawia się kiedy jesteśmy z ludźmi, którzy z innych krajów do nas przyjechali. Ale panie profesorze, przed nami rok od tragedii smoleńskiej. Kolejna bolesna rocznica.
No i ja jeszcze raz ogromnie mocno apeluję, tak jak wszystkie ręce na pokład nam potrzebne do zwycięstwa w wyborach jesiennych, tutaj naprawdę do wszystkich apeluję, aby na tą wielką uroczystość ku czci pamięci tych naszych elit, które zginęły wtedy 10 kwietnia, żeby przybył każdy, kto czuje się polskim patriotą.
Można powiedzieć, że jest to hektabomba naszej ostatnich miesięcy, po której będzie bardzo trudno nam się pozbierać jako narodowi. Analogicznie jak to było z morderstwami w katyńskim lesie i też z niewyjaśnioną tragedią.
No największe ciosy dostał PiS. Najlepszy niewątpliwie dyrektor Kancelarii Prezydenckiej. Już poza Lechem Kaczyńskim, ale Stasiak. Znakomity, merytorycznie zrównoważony. Gęsicka. Najlepsza specjalistka od gospodarki w PiS-ie, Natalii Świat, Wasserman Sprawiedliwości i tak możemy, marszałek Putra, mnóstwo tych osób.
Szef Narodowego Banku Polskiego.
Szef Narodowego Banku Polskiego. No tych osób, które zginęły, to był straszny cios dla polskich elit patriotycznych i dlatego musimy o nich pamiętać. Mamy zobowiązania wobec nich, tym bardziej, kiedy próbuje się tuszować wykrycie prawdziwych przyczyn tego wszystkiego, co nastąpiło 10 kwietnia.
Panie profesorze, czy to, co dzieje się wokół tej tragedii, jest przypadkiem? Czy...
No ja raczej wierzę. Zbyt wiele jest tych dziwnych rzeczy, tych zafałszowań, blokowań. Ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego nie można było tego wszystkiego uczciwie rozwiązać w stosunkach z Rosjanami. Dlaczego dobrowolnie pozbawiono się możliwości śledztwa w tej dziedzinie. Wszystko uzależnia od Rosjan, którzy nie wydali nam tak wielu cennych dowodów. Tego wszystkiego nie rozumiem. Ale kto z nas zrozumie? Tylko ja mam nadzieję jako historyk, że prędzej czy później różne sprawy zostaną wyjaśnione, bo przeważająca część różnych nawet ponurych tajemnic była wyjaśniona. A to, że niektórzy tuszują sprawę, to nie zmieni faktu, że to jest jak ten trup w szafie, który będzie lękał. To musi być do końca wyjaśnione i powinno być, i liczę na prawdziwie głębokie książki na ten temat i że wreszcie zostanie podjęte prawdziwie gruntowne śledztwo, może z pomocą różnych środowisk międzynarodowych, zagranicznych, prawniczych i tak dalej.
Oby tak było, bo na razie jest więcej insynuacji, domysłów i spekulacji, które nie są w ogóle weryfikowane, a cześć nie tylko pamięci tych zamordowanych się należy, ale również prawda o przyczynach ich śmierci należy się prawie 100 rodzinom, które w jednym mgnieniu oka straciły swoich najbliższych, no i oczywiście Polakom, którzy stracili... tych, którzy stali na straży jego narodu.
No ale właśnie, ojcze, wspomnieliśmy o tych osobach z PiS-u. A prezes IPN-u Kurtyka, słyszałem parokrotnie wspaniałe wystąpienia wdowy po nim, Zuzanny Kurtyki, tak niesamowicie ciekawe, merytoryczne i przejmujące. Czy wdowy po rzeczniku praw obywatelskich Kochanowski. Panie teraz Kochanowski. Mogę ujawnić, że byłem kiedyś z profesorem Kierzunem u niego na kolacji, że on był całkowicie człowiekiem naszej opcji patriotycznej, ale oczywiście musiał dyplomatyzować niekiedy, bo i tak był atakowany przez wyborczą, ale był to człowiek, który widział wszystkie patologie na przykład polskich sądów. Był rzecz bardzo ostrym krytykiem tej tak zwanej III Rzeczpospolitej i był przy tym, no przypomnę, że niewiele osób zdobyłoby się na taki gest. On był kiedyś konsulem polskim w Wielkiej Brytanii. Gdy doszedł do władzy Kwaśniewski, od razu zrezygnował. Nie chciał reprezentować takiego prezydenta i rządów SLD.
10 kwietnia spotykamy się nie tylko w Warszawie, ale wszędzie tam, gdzie jesteśmy, w naszych miastach, miasteczkach, wsiach, miejscowościach wszystkich. Panie profesorze, dziękuję serdecznie.
Myślę, że spotkam się też z wielu słuchaczami.
I też będziemy mogli się spotkać.
Jest to zawsze ogromnie miłe. Pozdrawiam gorąco, z Panem Bogiem.
Profesor Jerzy Robert Nowak był gościem audycji Rozmowy Niedokończone, audycji tematycznej Minął Miesiąc i cyklicznej. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za uwagę. Pozdrawiamy serdecznie małżonkę. Ukłony najpiękniejsze dla niej.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.